numerem jeden na liście Prawa i Sprawiedliwości w Opolu i nie masz szans nie dostać się do parlamentu.
Zawsze są szanse, zawsze jest szansa, żeby do parlamentu się nie dostać. Poza tym zapomniałem się jednej bardzo ważnej rzeczy. Jestem owszem, korzystam z list Prawa i Sprawiedliwości, ale jako kandydat bezpartyjny.
A to ma znaczenie?
No dla mnie ma, bardzo duże, dlatego że w ogromnej mierze poszedłem do polityki po to, by odpartyjnić państwo. Znaczy, to nie jest to równoznaczne z, nie jest to równoznaczne z likwidacją partii politycznych, ale poprzez zmianę ordynacji wyborczej, poprzez odebranie monopolu partiom politycznym na wystawianie kandydatów do Sejmu, w dużej mierze partie jako takie tracą tą swoją znaną wszystkim moc, wszechmoc właściwie przy zarządzaniu państwem.
Jesteś konsekwentny, pamiętam nasze spotkania z 2012-2013 roku. Wtedy wydawało się, że to jest bardzo abstrakcyjny i nierealny pomysł. Okręgi jednomandatowe, teraz udało ci się wprowadzić okręgi do programu Prawa i Sprawiedliwości.
Do programu największej partii, która w przypadku utrzymania władzy będzie miała moce sprawcze, by te postulaty przeze mnie niesione nawet nie od 2012 roku, tylko od roku co najmniej 1999, znane, może nie z taką, znane mi i może nie z taką energią, z taką determinacją niesione, ale już wtedy byłem przekonany co do tego, że żeby zmienić rzeczywistość w Polsce, trzeba przede wszystkim zmienić nasze podstawy ustrojowe, odejść od modelu takiego, powiem wprost i nieobraźliwie, tylko stwierdzam fakt, bolszewickiej konstrukcji partii politycznych, wszystkich partii politycznych, poprzez właśnie odebranie im możliwości monopolu na wystawianie kandydatów do Sejmu, bo polska demokracja, w cudzysłowie, bardzo dużym cudzysłowie, demokracja jest porównywalna, ta dzisiejsza, do demokracji szlacheckiej, czyli do demokracji takiej, gdzie, no oczywiście to jest duże uproszczenie, ale partie polityczne można porównać do rodów, nie wiem, Branickich, Radziwiłłów, Potockich i tak dalej, i one oczywiście w tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, te rody i szlachta miały równe prawa, mieli swoją reprezentację w Sejmie, znaczy każdy po prostu mógł w tym Sejmie uczestniczyć. Natomiast dwa pozostałe stany, czyli mieszczaństwo i chłopstwo, było na zupełnym aucie i z jakimiś tam namiastką praw takich, żeby po prostu przeżyli i mogli pracować na tą demokrację szlachecką. Podobnie w tej chwili partie polityczne przypominają takie rody magnackie, które są między sobą oczywiście równe, ale reszta tych stanów nie ma nic do powiedzenia.
Partie polityczne czy liderzy partii politycznych?
Proszę?
Partie polityczne czy liderzy partii politycznych?
Nie, nie, nie. No partie polityczne, a ordynacja wyborcza powoduje, że te partie mają konstrukcję odgórną, ponieważ to liderzy partii politycznych wraz z oligarchami decydują o tym, komu przyznać bierne prawo wyborcze do Sejmu. Przecież to nie ludzie decydują, tylko wodzowie partyjni.
Ale jest zawsze pytanie, czy dobrze rządzą, czy źle rządzą. Jeżeli oligarchowie dobrze rządzą, to po co zmieniać system? System się zmienia wtedy, kiedy wiemy i mamy przekonanie, że źle rządzą.
Ja mam takie przekonanie, że można rządzić lepiej, z całą pewnością. Mam takie przekonanie również, że jeżeli zostaniemy przy tym partyjnym ustroju, to po równi pochyłej zjeżdżamy. Chciałem zauważyć, że Stany Zjednoczone w przypadku, nie wiem czy tutaj używać cudzysłowia czy nie, ale załóżmy, że w przypadku wyzwolenia jakiegoś państwa, na przykład Afganistanu swego czasu, zostawili dokładnie konstrukcję ustrojową polską w tym państwie. Dlatego z kilku powodów, ale powodem kluczowym było to, że przez jednego wodza z grupką oligarchów mogą bardzo łatwo kontrolować cały naród, całe państwo. Kiedy Adenauer negocjował z Amerykanami, z aliantami, no ale przede wszystkim z Amerykanami ustrój Niemiec, wtedy Republiki, nie, Niemieckiej Republiki Federalnej, to optował o ordynację jednomandatową w całości. Amerykanie na to nie chcieli się zgodzić i użyli dwóch argumentów. Pierwszy argument to obawiali się zbyt szybkiego wzrostu potęgi gospodarczej Niemiec, a drugi, że utracą nad Niemcami kontrolę w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych.
Jeżdżę i pytam się, rozmaitych osób jeżdżę po Polsce i pytam się, o co chodzi w tych wyborach. To właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku?
No teraz będziemy bardzo ważnego wyboru dokonywać, bo będziemy dokonywać bez względu na te wszelkie wady partyjne wszystkich partii politycznych, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, będziemy dokonywać wyboru, czy chcemy być państwem silnym z podmiotowością, czy chcemy być państwem, które jest składową Unii Europejskiej, ale składową, która musi podporządkowywać się bez absolutnie żadnych sprzeciwów wszelkim wymysłom urzędników brukselskich.
I co w tym złego?
No dla mnie przede wszystkim jest to naruszenie suwerenności. Ja poszedłem do polityki po to, by Polska posiadała podmiotowość i by obywatele Rzeczpospolitej taką podmiotowość posiadali, żeby partyjniacy nie stali ponad narodem, dlatego że istnieje zagrożenie, że jeśli władzę przejęłaby opcja kosmopolitów, tak to nazwijmy delikatnie, czyli takim, którzy właściwie żyją tylko doczesnością, nie myślą szczególnie o przyszłości, a jeżeli już to tylko swoich dzieci w sensie tam zaopatrzenia ich w mieszkania, czy umieszczając w różnych mediach, że w przypadku zachowania tego ustroju, tej ordynacji wyborczej, w przypadku dojścia takiej kosmopolitycznej opcji do władzy, Polska przestanie de facto istnieć. Ona będzie teoretycznie istniała na mapie, ale na podobnej zasadzie jak swego czasu w przypadku Związku Sowieckiego, gdzie mieliśmy nawet w Konstytucji zapis o dozgonnej tam przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, co jest dla mnie ewidentnym naruszeniem suwerenności. Czy byłby w tej Konstytucji wpisany Związek Radziecki, czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone? Unia Europejska jako wspólnota ojczyzn jak najbardziej, jako bardzo ściśle gospodarczo współpracujący między sobą organizm, ale nie jako Polska, jako jakieś tam przedmieścia Brukseli.
Gdybyś takie słowa wygłosił na Podkarpaciu, cała sala albo wszystkie wsie, miasteczka byłyby ci brawo. Myślę, że w Opolu, w Opolskim, jak się przejeżdżałem, widziałem tylko plakaty Platformy Obywatelskiej, plakaty Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wygląda na to, że tutaj takie słowa, za takie słowa byś braw nie dostał.
No nie, bez przesady. Nawet tak zwana mniejszość, która jest w dużej mierze spolonizowana albo przynajmniej no, nie uważająca się wbrew tym wszystkim w takiej powszechnie panującej opinii, że na Opolszczyźnie mieszkają Niemcy. Nie, przede wszystkim na Opolszczyźnie, jeżeli mówimy tutaj o rodzimych mieszkańców, mieszkają ludzie, którzy mówią, Jożek jest stąd, Jożek jest tutejszy. Tą tożsamość niemiecką posiada naprawdę niewiele osób. Zresztą z tą tożsamością. Zresztą z tą, jeżeli nie, bo ja ten wątek tylko tożsamości przy okazji dokończę. Zresztą z tą tożsamością jest tak, że im gorsza sytuacja ekonomiczna Polski, tym większy asumpt daje tutaj właśnie lokalsom do przyznawania się do swojego pochodzenia niemieckiego. Ale jeżeli jest wszystko w porządku, no to są po prostu tutejsi. Tyle, ja dam taki przykład, może nie będę wymieniał, bo to może mu, nie wiem, niekoniecznie musi mu pomóc, ale jeden z burmistrzów jednych z takich gmin, która jest uważana za gminę mniejszości, mówi tak, ja jestem z pochodzenia, mam pochodzenie niemieckie, jestem Ślązakiem, jestem stąd, teraz moja władza to są Polacy, to jest Polska, nie Polacy, to jest Polska, więc jestem względem niej lojalny, wykonuję wszelkie obowiązki i nie knuję przeciwko tej władzy.
Ale bardziej myślałem nie o mniejszości niemieckiej, tylko o większości tych, którzy chcą i będą głosować prawdopodobnie na partię opozycyjną, że ci do tych ludzi argumenty o suwerenności Polski nie trafiają.
Ja na to pytanie odpowiem bardzo ogólnie, bo nie wiem, czy tutaj akurat koledzy z Prawa i Sprawiedliwości będą zadowoleni z tej mojej odpowiedzi, ale powiem tak. Każda sytuacja, jaka nastąpi, z mojej perspektywy jest sytuacją dobrą, z perspektywy też moich postulatów, dlatego że jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli utrzymamy władzę, to już mówię w liczbie mnogiej, dlatego że się z tym obozem związałem poprzez wpisanie moich postulatów do ich programu. Na marginesie powiem, ja żadnych zobowiązań nie podpisywałem prezesowi Kaczyńskiemu, także ta umowa jest z mojej strony dżentelmeńska. Jeśli utrzymamy tę władzę, to wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo zrealizowania tych kluczowych postulatów, które zmieniają ustrój Polski i naprowadzają Polskę na drogę państwa prawdziwie demokratycznego, a nie semidemokratycznego. Nie o demokracji partyjnej, tylko o demokracji obywatelskiej. Ale gdyby się okazało, że sprawa ma się inaczej i opozycja obejmuje władzę, to również byłaby z mojej perspektywy jako człowieka, który dąży do zmian ustrojowych, pozytywna sprawa, ponieważ w ciągu kilku lat najbliższych ludzie przekonaliby się, jak wielki popełnili błąd, głosując na drugą stronę. W tej chwili ludzie są według mnie dwie przyczyny, dlaczego PiS bezproblemowo nie wygrywa tej trzeciej kadencji. Pierwszy powód to są niestety te rzeczy związane z ujemnymi skutkami partyjnego systemu, czyli z tym systemem nagradzania poprzez spółki Skarbu Państwa, przez różnego rodzaju frukta. Rzeczy dla mnie obrzydliwe, bo chciałbym, żebyś zauważył, że ja nie mam żadnych spółek Skarbu Państwa, nie mam żadnych ministerstw, mimo że w tych czasach, kiedy od nas zależało, kto będzie miał władzę, mogłem żądać wszystkiego w tym ustroju. Wszystkiego absolutnie, łącznie, nie wiem, z jakimiś radami nadzorczymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej czy w KGHM-ie, z pieniędzmi, z obsadzeniem rodziny gdzieś w jakiś. To jest niestety praktyka tego ustroju od 1989 roku. Jestem przekonany, i to jest pierwszy powód, dlaczego PiS tutaj musi się napracować, żeby tą trzecią kadencję wygrać. A drugi powód jest banalnie prosty. To jest podobnie jak w show biznesie. Może być najpiękniejsza piosenka, ale w pewnym momencie ona jest, nagle ci się już przesłyszała, że tak powiem. Szukasz czegokolwiek, słyszysz tą piosenkę, którą naprawdę cenisz i lubisz i w ogóle jest hitem. Ale słyszysz już ją tak często i już od tak dawna, że przełączasz na inny kanał. I wydaje ci się, że ta druga może być interesująca. Po jakimś czasie wracasz, ale to już może być za późno.
Ale powiedziałeś o fruktach. Nawet myślałem, że nie będziemy o tym rozmawiać, no ale chodzisz z takim garbem rozmaitych oskarżeń, że tu Morawiecki dał Kukizowi 4 miliony, że dzieją się takie dziwne rzeczy. Kandydat na posła z opozycji chyba chce podjechać kawałeczek tramwajem do kolejnego przystanku, zdobyć sobie wyborców kosztem Kukiza.
Kandydat wymyślił sobie sposób na kampanię. Pierwszy taki jego zasadniczy powód, zasadniczy takie hasło przewodnie to jest 8 gwiazdek. A drugie, dorzucił do tego, ponieważ to jest okręg opolski, dorzucił do tego Kukiza i dorzucił do tego pomówienia. A ponieważ ma tutaj prawdopodobnie różnego rodzaju umocowania w takim, co też wynika właśnie z tego ustroju, gdzie tworzą się sitwy, takie towarzysko, nawet trudno to nazwać światopoglądowe, ale towarzysko partyjne. Również pomieszanie z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej, że dochodzi do sytuacji takich, gdzie właściwie bezkarnie może powielać tę nieprawdę, bezkarnie może szkalować, bezkarnie może pluć. Ja dam jeden przykład.
Kto?
Proszę?
Kto?
Ja go nie będę lansował, tego pana, ten mój oponent z Opolszczyzny, ten, którego hasłem, którego w ogóle motorem kampanijnym jest 8 gwiazdek i to jest jego program na Polskę. W pewnym momencie złożyłem pozew przeciwko temu człowiekowi. No niestety sąd opolski, pani Hetmańczyk chyba, czy jak się tam nazywa, zaraz sprawdzę, uznała, że oddala pozew z przyczyn formalnych, czyli tłumacząc to tym, że wypowiedź Zembaczyńskiego miała miejsce 1 września, a ja zostałem zarejestrowany jako kandydat do Sejmu 4 września, a w związku z tym sprawy nie obejmuje tryb wyborczy. I właśnie na tym powinna się sprawa skończyć, bo po prostu ona nie widziała żadnych przesłanek, by tę sprawę kontynuować. Widziała przyczyny formalne, które wykluczają rozpatrywanie tej sprawy, a mimo wszystko ona tę sprawę dalej rozpatrywała, czyli ona odnosiła się do naszych zarzutów względem tego człowieka startującego z Opolszczyzny, mojego konkurenta z konkurencyjnej partii. I odniosła się między innymi do siedziby fundacji, która, uwaga, nie była w ogóle przedmiotem jakichkolwiek roszczeń z naszej strony, z mojej strony, ze strony prawników. Odnosi się wrażenie, jakby dostała od strony gotowe uzasadnienie wyroku w przypadku, gdyby była konieczność jednak rozpatrywania tego w trybie wyborczym. Po prostu takie wrażenie. I ona stwierdziła, posiadając też dokument, bo takie zostały dostarczone przez moich prawników, dokumenty z KRS-u z wydrukiem dotyczącym Fundacji Potrafisz Polsko, w którym jak byk stoi, że fundacja posiada siedzibę i adres w miejscowości Lewin Brzeski, dokładnie w tym miejscu, w którym stał Zembaczyński i mówił, to tutaj się mieści fundacja, jednocześnie zarzucając, że fundacja nie ma w KRS-ie adresu. No gdyby tego nie było adresu, to on by tam nie trafił. I teraz właśnie się pojawia sytuacja taka. Ta pani sędzia powiela nieprawdę w tym swoim uzasadnieniu, którego w ogóle nie powinno być, i nic jej nie może zrobić. Nic, absolutnie. Ja się zastanawiam w tej chwili nad rzeczą taką, czy nie zamieścić ogłoszenia, że pani, tutaj mam nawet chyba taką wstępnie napisane, ale to sekundeczkę musimy poczekać, muszę to znaleźć, tak jest. Takiego oświadczenia Fundacji Potrafisz Polsko i Pawła Kukiza w związku z umieszczeniem przez sędzię Sądu Okręgowego w Opolu Beatę Hetmańczyk nieprawdziwych informacji w postanowieniu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13 września 2023 w sprawie tam sygnatura akt i tak dalej, dotyczących rzekomego przyznania przez Pawła Kukiza, iż adres Fundacji Potrafisz Polsko ujawniony w KRS jest nieaktualny i de facto fundacja nie posiada aktualnego adresu, oświadczamy, że adres Fundacji Potrafisz Polsko ujawniony w KRS, ulica Kościuszki 80A w Lewinie Brzeskim, jest aktualny i prawidłowy. Fundacja posiada tytuł prawny, umowę najmu do lokalu oraz reguluje na czas zobowiązania czynszowe, przy czym fundacja korzysta z wywyższego lokalu, z wyżej wymienionego lokalu w ramach bieżących potrzeb. Paweł Kukiz nie przyznał w trakcie postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Opolu w sprawie numer i tak dalej okoliczności, iż adres Fundacji Potrafisz Polsko jest nieaktualny, bowiem okoliczność ta jest nieprawdziwa. No i to jest chyba tylko jedyna rzecz, żeby to w prasie pozamieszczać z imieniem i nazwiskiem tej pani sędzi. To jest w ogóle bardzo ciekawa tutaj pani sędzia, nie wiem czy tutaj się odnosić, ale tam się kiedyś pobili sędziowie w Strzelcach Opolskich, sędzia, mąż pani sędzi Hetmańczyk, która nie przyszła na rozprawę, ponieważ posługiwała się, czy nie rozstrzygała spraw, ponieważ posługiwała się zwolnieniem lekarskim, złamał nos sędziemu, który był na ten fakt, uderzył go, który był tym faktem zniesmaczony, ponieważ on musiał przejąć po pani sędzi jakieś tam obowiązki, a uważał, że to zaświadczenie lekarskie jest nieprawdziwe. Tak wygląda polskie sądownictwo, tak wygląda polska polityka, tak wygląda polski ustrój. Nic nie jesteś w stanie tym sędziom zrobić, ponieważ ona jest niezawisła, ona jest niezależna, ona może napisać nawet kłamstwo, bo to jest kłamstwo, a przynajmniej oświadczenie nieprawdziwe z tym, że fundacja nie posiada adresu i siedziby.
Osiem lat rządów dobrej zmiany, zapowiedziana wielka reforma sądownictwa, nie udała się.
No nie udała się z prostej przyczyny, bo zreformować tę hydrę, która wjechała do Polski na ruskich czołgach, wprowadzać nowe państwo, nowy ustrój komunistyczny i to, co jest dzisiaj, jest w dużej mierze ciągłością tych turystów z Komunistycznej Partii Polski, z Rosji, tego się nie robi odgórnie. To jest było samo założenie, żeby taką hydrę próbować zreformować od góry, no to trzeba mieć bardzo duże, to już jest wręcz grzech pychy, powiedziałbym, bo to można zreformować tylko w jeden sposób, to sądownictwo. Po pierwsze założyć, że ta reforma będzie trwała minimum dekadę, dwie, i rozpocząć od powołania instytucji sędziów pokoju do rozstrzygania najprostszych spraw, które stanowią 65-70% spraw na wokandach, takich zagrożonych do roku pozbawienia wolności, czy o takim wartości mienia, nie wiem, 15 tysięcy złotych. To są najczęściej występujące sprawy. Gdyby taki sędzia pokoju, wybierany bezpośrednio przez obywateli, prawnik na 5-letnią kadencję, pojawił się w 2016 roku, to bylibyśmy w tej reformie sądownictwa już bardzo daleko do przodu. Przede wszystkim
od dołu reforma, odciążyli. Nie od góry.
I mało tego, w przyszłości część KRS-u przynajmniej wybierane w wyborach powszechnych i nałożenie na KRS obowiązków wskazywania sędziów do instancji wyższych w pierwszej kolejności spośród sędziów pokoju, którzy zakończyli swoją karierę.
Ale taką rozmowę z Pawłem Kukizem mógłbym przeprowadzić w studiu, a jestem w domu u Pawła Kukiza, więc patrzę najpierw na stół.
W domu, który posiada siedzibę i adres.
Który posiada siedzibę i adres, patrzę na stół i po kolei będę pytał rozmaite przedmioty. Widzę cukierki, ukraińskie cukierki. Co one tutaj robią?
No są też ukraińskie, to są patrony, to są poświęcone temu pieskowi, bardzo smaczne chyba. I mnie smakują przynajmniej, są zefiry, czyli takie pianki. No robią tutaj, zefiry mi przywiózł przedwczoraj Juri Lipar z Żółkwi, bo przyjeżdżał, jechał z Düsseldorfu, wracał na Ukrainę. Taki działacz, radny Żółkiewskiej Rady Miejskiej. Jeden z naszych partnerów przy pomocy dla Ukrainy, tam już byłem od lutego, czyli od tej eskalacji konfliktu. Ludzie często to mylnie nazywają od początku wojny. Nie, wojna wybuchła w 2014 roku w Donbasie, Donbas, Krym, a przede wszystkim Krym, aneksja Krymu. Więc to jest stąd, a patrony przywiozłem, będąc też tam w okolicach chyba, gdzie myśmy wtedy byli, nie pamiętam, ale gdzieś tam
Ukrainie.
Dalej, troszkę na Ukrainie. Tak, tak, tak.
A ty
tak,
się
tak.
Bardzo zaangażowałeś w pomoc Ukrainie?
No, od tego lutego, od tej eskalacji konfliktu byłem około 40 razy. Osobiście wożę tam różne rzeczy, bo wychodzę z założenia takiego, że powiem wprost, no, to jest wciąż skorumpowane państwo, dużo rzeczy ginie. Zwracałem też uwagę na to rządowi, że takie centralne wysyłanie w jedno miejsce, no to jest troszkę nie... Ja wiem, że to jest łatwiej, ale większą rolę powinno przy tej dystrybucji pomocy powinny jednak NGOsy mieć znacznie więcej do powiedzenia, bo to są już konkretnie, to jest, powiem wprost, z małej kubki bardziej widać, jak coś zginie. A ja byłem sam świadkiem kiedyś, byłem we Lwowie w dowództwie, nie powiem już tam o szczegółach i tak dalej, ale w jednym z wojskowych dowództw. I musiałem chwilę, tam dowódca pułkownik prosił mnie, żebym chwilkę poczekał, bo właśnie szukają dwóch tirów z kamizelkami kuloodpornymi i kewlarami, które gdzieś zginęły. No niestety tam też był, tam się tak naprawdę w wielkim skrócie, tam się tak naprawdę wczoraj, no i przedwczoraj nawet z Jurijem o tym rozmawiałem, że powiedziałem mu, że wiesz co, Juri, mówię, te prawdziwe problemy u was to się zaczną, jak się wojna skończy. W wtedy się zacznie prawdziwy problem w tym systemie, w tym nowym państwie, problem ze zwalczeniem korupcji, z nepotyzmu, oligarchów. Teraz na przykład wielki jest żal i skandal, tak twierdzą Ukraińcy, że Polacy zablokowali możliwość przewożenia zboża via Polska i tak dalej. Ale proszę pamiętać, i że Ukraina na tym cierpi, Ukraina na tym traci. Pamiętaj o tym, i wszyscy przede wszystkim, ja też o tym mówiłem przedwczoraj, że tak naprawdę większość tych spółek to jest własność oligarchów, którzy płacą podatki na Cyprze. Więc tam Ukraina z tego zboża niewiele ma, jeżeli już to oligarchowie i Cypr. Więc to są, czy gdzieś tam w jakichś rajach podatkowych. Więc to nie jest tak jak przedstawiane jest to przez tak zwane wolne media. Wolne to bo od prawdy chyba, to stąd się wzięło ta nazwa. Natomiast to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie ja tę Ukrainę, wydaje mi się, powiem je skromnie, znam dość dobrze, bo pierwszy raz aktywnie się zainteresowałem Ukrainą w okresie pomarańczowej rewolucji. Potem byłem cały Majdan praktycznie, to doskonale o tym wiesz, cały Majdan praktycznie byłem w 2014 roku w Kijowie. Przemycaliśmy wtedy, bo wtedy nie było takiej możliwości, żeby legalnie przewieźć kamizelki kuloodporne tym obrońcom Majdanu, wojownikom Majdanu. Przewoziliśmy kamizelki, to wtedy groziła taka długoletnia odsiadka. I powiem, nieraz miałem duszę na ramieniu. Ponad 100 kamizelek przewieźliśmy wtedy, w dużej mierze z prywatnych pieniędzy. To nieraz miałem duszę na ramieniu, bo to już skończyć w ukraińskim więzieniu w tamtych czasach, to nie wiem, czy byśmy w tej chwili rozmawiali.
Ale ty masz taką duszę ryzykanta.
No chyba tak, skoro z małego miasteczka pochodząc potrafiłem zrobić karierę artystyczną, skoro potrafiłem jako pierwszy chyba w historii poseł niezależny wejść do Sejmu w 2015, bo to jest właśnie ten problem systemowy. Ludzie mówią, a czemu ty nie zrobiłeś tam struktur, nie zrobiłeś to? Ja mówię, z kilku powodów nie zrobiłem struktur. Pierwszy zasadniczy powód, który zaraz rozwinę, to jest to, że ja nigdy nie chciałem mieć żadnych struktur, ja nigdy nie chciałem mieć żadnej jakiejś armii za sobą ludzi, którzy nie wiesz, czy ci wbiją nóż w plecy, czy też razem z tobą będą machać mieczem i tak dalej i dążyć do sprawiedliwego obywatelskiego państwa. Żeby w Polsce zostać posłem niezależnym, na przykład ja, Paweł Kukiz, zostałem posłem niezależnym z powiatu brzeskiego, to muszę najpierw według prawa polskiego stworzyć stado, które musi w minimum 21 okręgach w Polsce stworzyć listy wyborcze, na każdą listę wpisać minimum 10 kandydatów, z czego 30% mają stanowić kobiety. Ostatnio były 3 tygodnie chyba czasu na zebranie 120 tysięcy podpisów poparcia. Następnie dostać się z tą grupą do Sejmu, przekroczyć 5% próg poparcia i wtedy jestem niezależnym posłem Pawłem Kukizem z powiatu brzeskiego i rozmawiasz w tej chwili z bezpartyjnym, niezależnym posłem z powiatu brzeskiego, który w zamian za wsparcie Prawa i Sprawiedliwości otrzymał od nich w programie PiS-u oczekiwane postulaty, wpisanie oczekiwanych przeze mnie postulatów. Jak będzie z realizacją? Nie wiem, najpierw trzeba wygrać wybory, ale jestem dobrej myśli, że ponieważ tak się do tej pory układała współpraca z prezesem Kaczyńskim, że wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich zobowiązań.
Ale ty masz indywidualny kontakt z prezesem Kaczyńskim. Tak. Znaczy to nie jest tak, że ty pośredniczy ktoś w tych kontaktach, tylko jest Paweł Kukiz, Jarosław Kaczyński i rozmowa.
To znaczy tak, ja z jednej rzeczy nie korzystam, mianowicie nie korzystam z bezpośredniego kontaktu telefonicznego z prezesem Kaczyńskim. Zawsze wolę mieć mimo wszystko, żeby była ta barierka, żeby była ta odległość taka, która też powoduje, że pojawia się więcej czasu na przemyślenie jakiejś tam decyzji. Czasami można by było na przykład zbyt impulsywnie zareagować i złapać za telefon, a że jestem impulsywny, to jest to niebezpieczne. Znaczy już mniej, już znacznie mniej niż kiedyś. A druga sprawa w przypadku też kontaktu czy prośbą, czy chęci kontaktu ze strony prezesa, mam czas na na przemyślenie, o co mu może chodzić, czego może ode mnie oczekiwać i jak mam się zachować. To jest proste, no tak jak w polityce, tak się powinno robić. Ale normalny, osobisty kontakt, tak, bez żadnych pośredników podczas rozmów.
A jak to jest mieć taki osobisty kontakt z dyktatorem?
Tutaj każdy szef partii, każdej partii władzy jakiejś...
Ale czytasz, jaki ustrój chce zafundować Polsce Jarosław Kaczyński, no to w tych...
No właśnie to, co ciekawe, że Jarosław Kaczyński chce wprowadzić takie zmiany, które w dużej mierze ograniczają możliwość dyktatu przez szefów partii władzy.
No dobrze, ale to nie wiem, czy pamiętasz, no, jaki był twój pierwszy obraz, jeszcze nie byłeś politykiem, byłeś muzykiem rockowym, chodziłeś, śpiewałeś własnymi ścieżkami, nie myślałeś w ogóle o polityce. Jaki był obraz Jarosława Kaczyńskiego, który był stworzony w twojej głowie?
No jak najgorszy wtedy.
Że jest...
Znaczy generalnie tak, nie tylko, nie, no wszystkich absolutnie przywódców partyjnych uważałem za ludzi z gruntu złych, to jest pierwsza rzecz, ale mimo wszystko w przypadku Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, no widziałem zawsze tą jego propolskość i jego patriotyzm i to, że ojczyzna, że państwo, widziałem w nim państwowca, czyli kogoś takiego samego jak ja.
Na początku lat 90.
Zawsze widziałem w braciach Kaczyńskich widziałem państwowców, zawsze widziałem w nich ludzi, dla których Polska stoi ponad wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jako szefa partii miałem do niego, do Kaczyńskiego Jarosława, jako szefa partii, miałem bardzo podobny stosunek jak i do Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego.
Bo Tuska też poznałeś i znasz.
Nie tak dobrze jak prezesa Kaczyńskiego, ale tak.
No. A coś cię zdziwiło w tych kontaktach osobistych z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie. Nie, ja po prostu myślę, że to jest, że podobne pytanie mógłbyś prezesowi zadać. Ja myślę, że te lata spowodowały, że w sposób znacznie lepszy go rozumiem i myślę, a z jego strony on też chyba, no po prostu spotkałem człowieka, który, ja się nie porównuję, ale który podobnie jak ja, czy ja podobnie jak on, no nieważna tutaj jest kolejność, gdzie ja na przykład gdybym nie miał rodziny, to jestem przekonany, że żyłbym bardzo podobnie, że który ma właściwie pieniądze, są na czwartym planie, te wszystkie rzeczy są nieistotne, najważniejsza jest pasja, a pasją jest Polska. I to jest taka jak gdyby rzecz, zacząłem, wcześniej podejrzewałem go jakieś takie cyniczne kalkulacje, władza dla samej władzy i tak dalej. Nie, to jest wykluczone. Władza jako możliwość sprawstwa, to tak, takiego pozytywnego, to tak, oczywiście. I on tą władzę potrafi sprawować, potrafi wykorzystać wszelkie instrumenty, jakie daje ten system. Niestety również z tymi brudnymi instrumentami, z których musi również od czasu do czasu korzystać, chociażby w ten sposób, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło na sile, dam przykład, posłanka Janowska, która teoretycznie dostała się z list Kukiz 15 do parlamentu, ale w momencie śmierci Wójcikowskiego ona wchodziła na jego miejsce z ramienia Kukiz 15. Ona nawet nie była u mnie w klubie. Ona od razu poszła do PiSu, zaproponowała współpracę. Prezes z tego oczywiście skorzystał. Natomiast w momencie, kiedy PiS zaczął tracić, ona wystąpiła z PiSu i wróciła dopiero wtedy, kiedy dostała stanowisko dyrektora w Bełchatowie za 35 tysięcy złotych. Ale tutaj od razu już, czyli tutaj Kaczyński skorzystał z brudnego instrumentu w tym, ale niestety bardzo powszechnego w tym ustroju, zarówno to samo było za poprzedniej władzy, czyli kupowania posłów. Ale prezes Kaczyński w przeciwieństwie do poprzedników nie wpisał pani Janowskiej po raz kolejny na listę PiSu. Ma z nią problem, ponieważ ona startuje w wyborach senackich. więc tutaj będzie miał problem z nominatem czy popieranym kandydatem przez Prawo i Sprawiedliwość. A druga sprawa bardzo istotna, chyba najistotniejsza, to Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński wprowadzili ustawę antykorupcyjną, która w pełnym zakresie obowiązywać będzie już za 4 tygodnie od momentu wybrania, czy tam 5 tygodni nowego Sejmu. I wtedy wchodzą, już część tych zapisów weszła, ale wchodzą te takie według mnie kluczowe, czyli zakaz, bezwzględny zakaz zasiadania w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych przez posłów i senatorów, a od nowej kadencji samorządu również zakaz zasiadania w takich radach, w spółkach komunalnych i spółkach Skarbu Państwa przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do tego dochodzi zapis, który obliguje sąd do konieczności wywalenia urzędnika państwowego, wszystko jedno jakiej rangi, za łapownictwo urzędnicze z pracy na okres od roku do 10 lat. Na okres od roku do 10 lat dostaje zakaz startu we wszystkich wyborach, taki delikwent, i zakaz udziału w przetargach publicznych. A jeśli powtórzy ten wyczyn po przyjęciu znowu do pracy, te wszystkie zakazy obowiązują dożywotnio. Więc to jest ta kluczowa różnica. Platforma zapowiadała pakiet ustaw antykorupcyjnych, nie wprowadziła żadnej, ani jednej, nic, zero. Kaczyński owszem i korzystała z tych brudnych instrumentów systemowych. Kaczyński owszem był zmuszony tutaj w kilku sytuacjach do korzystania z takich instrumentów, ale już na następną kadencję są wpisane zakazy korzystania z takich instrumentów.
Zapytałem się o relacje, o twoje wrażenie ze spotkań z Jarosławem Kaczyńskim, a czy Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie patrzy na ciebie trochę jak na dziwoląga, kogoś, kto nie powinien pojawić się w polityce?
Myślę, że na początku tak patrzył. Ja pamiętam w 2015 roku, kiedy zostało w jakiś sposób umówione spotkanie z panem prezesem i on zaproponował mi wtedy już taką trwałą współpracę w zamian za takie ważne stanowiska w państwie, jak wicepremierostwo, jakieś ministerstwa. Ogólnie to było wszystko bardzo omawiane, ale było. A ja wtedy powiedziałem, panie prezesie, przykro mi, ale ja jak przyszedłem tutaj po ustawy, a gdybym się dowiedział, że Kukiz jest wicepremierem, to ja bym z tego kraju uciekł, mówię, bo ja o tym pojęcia zielonego nie mam. I tyle. Ja jestem ostatnią osobą, która miałaby zarządzać czy wydawać wiążące decyzje administracyjne. Nie, absolutnie. No i potem po latach wróciliśmy do tej rozmowy, bo ja zapytałem prezesa, dlaczego byście nas chcieli rozmontować w 2019 roku? Tak zupełnie, w sposób bardzo brutalny pod koniec tej. Na to odpowiedział, pamiętasz, jak w 2015 roku proponowałem stałą koalicję i tak dalej, te wszystkie rzeczy, i tak wiele oferowałem twojemu ruchowi, tobie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no pamiętam. No i co? A mówi, wtedy niczego nie chciałeś. Ja mówię, no nie chciałem. No to ja sobie pomyślałem, mówi prezes, mówi, ja sobie pomyślałem, że skoro ty nie chcesz tak dużo, no to ty chcesz wszystko. I dlatego zaczęli demontaż, a ja naprawdę nie chcę wszystkiego. To znaczy dla mnie wszystko to są właśnie te kwestie zmian ustrojowych, które zmieniają państwo. I dla mnie też bardzo ważną sprawą była ta dotacja celowa z KPRM-u, ponieważ to są pieniądze, które w całości absolutnie idą na edukację ludu polskiego, który z całym szacunkiem dla ludu polskiego niestety przypomina niepiśmiennych chłopów, którym PSL musiał nieść kaganek oświaty w postaci nauki czytania i pisania. Państwo polskie od 1989 roku powinno włożyć w edukację obywatelską nie 4 miliony z kawałkiem, tylko 40 miliardów z kawałkiem od 1989 roku, bo ludzie nie odróżniają Sejmu od rządu. Ludzie pojęcia zielonego nie mają o ordynacjach wyborczych. Ludzie nie wiedzą, że artykuł 4 Konstytucji to jest fikcja, to jest ściema, i za chwileczkę to w kilku słowach udowodnię. Jeżeli chcesz, to mogę teraz.
Proszę.
Artykuł 4 Konstytucji mniej więcej, ja go nie zacytuję pewnie dokładnie, ale że władza należy do narodu, naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli, lub bezpośrednio. Teoretycznie w tym artykule stwierdzono, że Polska jest państwem demokratycznym. Demos kreatos, ludzie kreują, ludzie rządzą. Ale teraz postawię w wątpliwość te dalsze zapisy. Naród sprawuje swą władzę albo przez przedstawicieli, lub bezpośrednio. Jakich przedstawicieli? To są przedstawiciele partyjni, a nie przedstawiciele narodu. Naród nie może, nie ma w Polsce indywidualnego, biernego prawa wyborczego. Naród nie może wystawić swoich kandydatów. Kandydatów wystawiają partie. Naród może zagłosować. Naród w praktyce głosuje na partię, a nie na człowieka. To jest jedna rzecz. Więc to jest, jeżeli to jest przedstawiciel, to nie jest przedstawicielstwo bezpośrednie, tylko to jest przedstawicielstwo pośrednie. Partia ma monopol na wystawianie. Ludzie się dziwią, czemu te same, człowieku, to stare ryje, takie, co wszystko to samo. To jak ma wyglądać Sejm, jak oni chcą zobaczyć nowe twarze w Sejmie w sytuacji, kiedy to partie polityczne, kiedy oni się sami wybierają z pomiędzy siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Ale zakładamy, że ta ordynacja jest nienaruszalna i nie ma szans, żeby ją zmienić. To wtedy naród według artykułu 4 jako suweren powinien mieć możliwość powiedzenia na przykład: dobra, znudziła nam się władza tych, chcemy, żeby się ten Sejm rozwiązał, tak? Więc teoretycznie konstytucja daje taką możliwość poprzez zebranie 500 tysięcy podpisów. Te podpisy przynosi się do Sejmu i tu już jest pułapka. Sejm może, ale nie musi. Reasumując, nie ma w Polsce obywatelskich referendów. Wszystkie referenda muszą przejść przez polityków. Podkreślam, politycy wybierają się sami z pomiędzy siebie, mają zagwarantowane prawo wyborcze do Sejmu.
A ja wrócę na moment do tej fundacji, do tych pieniędzy w takim razie, które są potrzebne, powinno być ich dużo więcej, jest 4 miliony na edukację obywatelską, a jaką cenę za to płacisz? Cenę taką osobistą, bo idziesz do sklepu, pewno ludzie czytają gazety, czytają portale informacyjne i patrzą na ciebie i mówią: o, Kukiz, no bogaty, na mnie, milioner, nie.
Patrzą na mnie czasami tak, jakbym przyszedł do tego sklepu, żeby mleko zakosić jeszcze na dodatek. Natomiast jak ja sobie... Słuchaj, ja mam pierwsza podstawowa sprawa, ja mam czyste sumienie, od tego trzeba zacząć, a jeżeli ktoś te sumienie poddaje w wątpliwość, to może wejść na stronę lubbezpośrednio.pl, razem pisane lub bezpośrednio, tak jak w tym artykule 4 Konstytucji. I tam jest taka zakładka Nasza Wiarygodność i jest zakładka Rejestr Umów. I te wszystkie TVN-y doskonale wiedzą o tym, że mogą sprawdzić każdy grosz, każdą złotówkę w tym rejestrze umów. Żadna fundacja w Polsce nie prowadzi tak szczegółowych rozliczeń, gdzie są wskazane podmioty podwykonawców.
Ale co z tego?
Jak co z tego?
No to mogą sprawdzić, ale nie sprawdzają. Co no z tego dla twojego wizerunku?
Nic ale, ja nie tego nie ale słuchaj, gdybym sensem mojego życia był mój wizerunek, to ja bym został na scenie przecież, a nie szedł w bagno, które samo pójście tam jest już zepsuciem wizerunku. Od tego trzeba zacząć.
To ja wracam do tego stołu, który jest w twojej bibliotece. Piloty widzę i telewizor dosyć duży.
O to musiałbyś żony zapytać, czy dzieci. Ja praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji.
Ale chciałem o mediach porozmawiać. Pewno twoje doświadczenia z mediami są bardzo dobre, bo jesteś popularnym
odpowiem
człowiekiem.
Te nieprzyjemne dla mnie rzeczy to chciałbym w kilku zdaniach zamknąć i tyle. Media, nie istnieje coś takiego jak wolne media, rzetelne media. Ja w sensie takim, ja wiem, powiesz tak, ale nasze jest. Tak, wasze jest. I w Polsce wszystkie media w praktyce są połapane z partiami. Ta partyjność emanuje absolutnie wszędzie, dotyka każdej dziedziny, łącznie z mediami. Można w wielkim skrócie myślowym powiedzieć tak, obecnie TVP jest telewizją rządową, TVN jest telewizją opozycji. I teraz powiem rzecz taką, która naprawdę nie jest jakąś kpiną, czy jakąś złośliwością, ale czasem zastanawiałem się nad tym, jak oni mogą w tym TVN-ie w żywe oczy łgać, na przykład w moim temacie, wmawiać ludziom rzeczy, które przecież są sprawdzalne, jak mówiłem wielokrotnie, na przykład z tym pieniędzmi. Gdzie są pieniądze od Morawieckiego? Macie to na stronie i zastanawiacie się dlaczego. Ale ich usprawiedliwiam. I mówię zupełnie poważnie. Te takie najbardziej znane telewizje, twarze telewizji TVN24 to są dzieci, najczęściej funkcjonariuszy służb komunistycznych i wzrastali w domach tych funkcjonariuszy. Ja wzrastałem w domu, w którym, jak widzisz w tej biblioteczce, jak będziesz chciał sobie potem przejrzeć tytuły, są w dużej mierze książki o tożsamości Polski, o historii Polski, o no, takie książki dla propaństwowca, że tak powiem. Oni wzrastali w domach, które wywodzą się z komunistycznej partii Polski generalnie, z takiej z tego sowieckiego modelu świata. I oni te wartości i ten sposób, że tak powiem, wartości, w cudzysłowie moje wartości, te doktrynę komunistycznej partii Polski wynieśli z domu. Oni podobnie zresztą sam styl dziennikarki, ponieważ SB, a wiele osób, tam pani Olejnik, pan Sianecki, pan Morozowski, Kuba Wojewódzki, syn prokuratora komunistycznego, który tam tak prowadził sprawę, że ci bandyci, którzy pobili Rulewskiego w Bydgoszczy, pozostali bezkarni. To są ludzie, którzy wzrastali w domach o tej właśnie, mówię, tej komunistycznej mentalności, manipulacji, propagandy, gdzie w największym skrócie siła propagandy, czy jak gdyby taka naczelny rys propagandy polega na tym, żeby ze złodzieja zrobić człowieka uczciwego, a z człowieka uczciwego złodzieja. To są stare ubeckie metody, oni to wynieśli z domów, po prostu w swojej mentalności i w swojej, niosą to ze sobą w genach. Po prostu. Ja mówię to zupełnie poważnie, nie chcąc nikogo urazić, dlatego mówię, no w jakimś sensie ich usprawiedliwiam. Mało tego, oni są pewnie przekonani również o swojej takiej wyższości. Oni nagle coś utracili, oni chcą to odzyskać.
Nie wiem, widziałem w twoim ogrodzie pszczoły, to nie wiem, czy nie dotknęłeś jakiejś królowej pszczół. I możesz.
Dlaczego?
No, bo to tak wygląda, no bo powiedziałeś o wolnych mediach, czyli TVN-ie i stowarzyszonych mediach z TVN-em, że właściwie realizują koncepcję człowieka wyniesioną z domu, czyli z Komunistycznej Partii Polski.
No
tak kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział. Bardzo się oburzyli.
To nawet nie widziałem, naprawdę?
No to powiedział w ogóle o środowisku, że to środowisko KPP jest. Ale
no,
dobrze.
No ale to jest środowisko KPP, no to przecież to chyba nie ulega wątpliwości.
Wracam do stolika. Patrzę, tutaj jest...
To jest dzisiaj. Nie...
Dzisiaj jest, rozmawiamy 17 września w rocznicę
tak,
wkroczenia wojsk sowieckich do Polski.
Tak, ale to zostało przyznane medal ogólnopolski okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, trzeciego obszaru lwowskiego imienia Orląt Lwowskich, legitymacja 0055, kapituła z dnia 15 września, nadaje Pawłowi Kukizowi odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes okręgu Leopold Jan Gomułkiewicz.
To coś no, jest bardzo ładne dla ciebie?
Czy to oznaczenie jest dla mnie ważne?
Tak.
No jedno tak, to są wszystkie te oznaczenia, które dostałem się po chwale, są ważne, zasłużone o polszczyźnie, czy medal brata Alberta, albo kawaler orderu uśmiechu za pomoc charytatywną. Jeszcze tam jakieś były wyróżnienia artystyczne.
Głowę kisiela.
No kisiel też, oczywiście. No, jakby bez kisiela.
A tego kisiela to za co dostałeś?
Za to, że znam pana prezesa.
Którego?
No tego, z którym rozmawiam. Teraz tak, ale wracając do tej daty 17 września. No dla mnie ta dzisiejsza uroczystość też była dosyć istotną, znaczy bardzo istotną, nie ze względu nawet tylko i wyłącznie na ten medal, ale w 2015 zmarł mój ojciec, Tadeusz Kukiz, który był działaczem krysowym, A 17 września to jest data, kiedy zawaliło się życie całej mojej rodziny właśnie ze strony ojca. W 40 roku mój dziadek Marian Kukis, przodownik Policji Państwowej, on był komendantem w kilku tam posterunkach na Kresach w województwie tarnopolskim. Został aresztowany przez NKWD, w tym samym, potem w 1941 roku zamordowany przez Sowietów w więzieniu Brygitki we Lwowie. Dwóch jego braci, również policjantów, zostało zamordowanych, ale to już w Ostaszkowie. A mój tato jako w 1941 roku, jako wtedy 11-letni chłopak, został zesłany na Syberię, właśnie do Kazachstanu, dokładnie do Pławodarskiej Oblasti, wrócili stamtąd w 1946 roku. Ojciec cudem wrócił tam, babcia opowiadała, że tam była po prostu dwukrotnie walka o życie mojego taty. No i wszystko to dzisiaj przy okazji, była msza oczywiście o 14 i podczas tej mszy właśnie myślałem przede wszystkim o tych losach moich przodków i o tym, że to, co ja robię, jest też w pewnym sensie ciągiem dalszym ciągiem tej walki, którą prowadzili również Polacy w 45 roku. Ja cały czas jestem też w okopach. Ja walczę o wyzwolenie państwa z tych pozostałości. Tu nie ma wojsk sowieckich, ale jest ustrój sowiecki cały czas w dużej mierze. Tak jak powiedziałem, to nie jest demokracja. To jest semidemokracja, demokracja partyjna. Obywatele są odsunięci na boczny tor. Ja dostaję, jak widzę ludzi, tak coś takie, widzę ludzi, którzy biegają po ulicach, czy to w Warszawie, czy w dużych miastach. No mam takie mieszane uczucia. Takie, powiem szczerze, no przepraszam, że tak powiem mocno, ale że to jest takie pomieszanie głupoty, czy jakby nieświadomości z jakąś, z czymś bliżej nie to określonym, no bo jak można biegać po ulicy, krzyczeć, chcemy być wolni, ale zostawmy ustrój niewolniczy. Przecież to się wzajemnie wyklucza. Jak chcesz być człowiekiem wolnym w sytuacji, kiedy nie możesz sam osobiście starać się aplikować o bycie członkiem parlamentu polskiego? Nie masz równych praw człowieku. Żądaj tego, ja chcę mieć równe prawa. Chcę być człowiekiem wolnym, a nie na zasadzie takie, ja będę. To nie jest krzyczenie, to nie jest krzyk nawet chcę być wolny, tylko wzmieńcie mi pana.
No był taki moment, kiedy 20% Polaków zagłosowało na Pawła Kukiza w 2015 roku w czasie wyborów prezydenckich.
Obawiam się, że jest 17% w ogóle nieświadomych tego, dlaczego głosuje.
Bo jesteś fajny.
Prawdopodobnie tak.
Ale a jesteś fajny?
Nie, no ja cały czas byłem, jestem i będę fajny, natomiast w oczach ludzi w tej chwili jestem wyjątkowo niefajny, bo dla ludzi nie jest ważne, co ja niosę, tylko z kim idę. I to jest przerażające.
Wróćmy na chwilę do historii rodzinnej. Tutaj w domu masz archiwa rodzinne? Badasz te archiwa rodzinne?
Tym zajmował się przede wszystkim mój tato. I tak, mam je zgromadzone te wszystkie archiwa od przywilejów Augusta II Sasa, Kniazi Lubyckich, to były okolice Lubyczy, Kniazie i Lubyczy, to jest blisko Lubyczy Królewskiej. Przez całą tą jakby historię po dziś dzień. No. Stąd też wiedza o tym, który na przykład z braci dziadka. Mój pradziadek był burmistrzem takiej miejscowości Uchnów, która do 1951 roku leżała po stronie polskiej, a w ramach tak zwanego równania granic wraz z Bełzem została wcielona do teoretycznie ukraińskiej SSR, a w praktyce do Związku Sowieckiego. W 1951, czyli 6 lat po wojnie, oni jeszcze sobie granice mogli równać. W zamian za to dostaliśmy Bieszczady.
Ustrzyki.
Tak, Bieszczady. Bardzo piękny teren, ale jednak ten Uchnów jest mi bardzo bliski. Zresztą tam jestem bardzo często. Zawsze jak jadę na Ukrainę, czy w 90% przypadków, bo mi się też zdarzało przekraczać granice nie tylko właśnie w okolicach Uchnowa, czyli Hrebenne, Rawa Ruska, tylko przekraczałem też w Krościenku i w Czerwonohradzie, czyli Krystynopolu, taka była przedwojenna nazwa, ale zawsze tam się zatrzymuje, zawsze przywozimy jakieś drobiazgi tam w postaci żywności i tak dalej do hospicjum, który jest w dawnym budynku sądu.
Pamiętają, wiedzą z historii, ktoś im już teraz powiedział, że kiedyś Kukiz był tam burmistrzem?
Więcej. Wypracowaliśmy takie relacje z tymi, no mogę powiedzieć, braćmi w tej chwili, w tej miejscowości przez całe lata, bo to nie od czasu wojny tam jeżdżę, to znaczy od lutego 2021, tylko znacznie wcześniej. Wypracowaliśmy takie relacje, że na kaplicy cmentarnej w Uchnowie wisi tabliczka, bo nie jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie jest grób pradziadka. Nie jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie jest grób pradziadka, więc taka memoratywna tablica, tu spoczywaje Paweł Kukiz i tak, no, miał na imię Paweł, z żoną, z Dominiką Sordyczyńskich. I to wszystko, były takie czasy, że taka tablica by zniknęła doskonale, o tym wiesz, w ciągu 24 godzin, gdybym ją powiesił. Ona wisi, ona jest cały czas eksponowana. I ja tam się czuję jak w domu i nie mam nawet przez myśl, by mi nie przyszło, żeby to z powrotem miało gdzieś wracać do Polski. Absolutnie. Ważne jest to, jak ja się tam czuję. Ja się czuję tak, jakbym był w domu. Co chwilę dostaję od nich, dzisiaj chyba, czy wczoraj dostałem taką, zaraz ci pokażę tutaj wiadomość. To są niby drobiazgi wszystko, ale... gdzie tu ta Halina jest? Taką prośbę. O, jest tutaj Halina. I Halina mi pisze tak. Privit Paweł, czy można distati aktywni nawuszniki dla naszych wojaków? Potrzebno 3 aktywni nawuszniki. No to jej odpisuję. Nadeślijcie mi fotografii tego, jak to wygląda. No i mi wysłała, to są takie nauszniki tutaj. Co, jak jeździmy teraz ostatnio, zawieźliśmy tam te termowizory, to są te nauszniki, to są 3 sztuki. Nie kosztuje to dużo, bo za jedna kosztuje, już sprawdzałem, około 6 tysięcy hrywien, czyli około tam 500 zł, więc spokojnie, jak będę jechał teraz prawdopodobnie 30 do na Ukrainę znowu z jakimiś tam dla żołnierzy rzeczami, to jej przywiozę też przy okazji te nauszniki.
To z górnej półki zadam pytanie, jak sobie wyobrażasz przyszłość polsko-ukraińską?
No zależy, jak będziemy postępowali dzisiaj. Jeżeli rząd polski nie będzie zwracał uwagi, na przykład w przypadku tego zboża, na sprawy takie, że drodzy Ukraińcy, proszę nie używajcie argumentów, że Polacy blokując przewóz zboża przez Polskę, blokują wam pieniądze na walkę z okupantem, z tym agresorem, z agresorem rosyjskim, ponieważ pieniądze za te zboże nie zostają w Ukrainie, nie są Ukraińców, tylko podatki nie idą na Ukrainę, tylko zostają na Cyprze. Dopóki z tym nie zrobicie porządku, no to proszę nie mieć do nas pretensji. My wam pomagamy, ile możemy, ale my też mamy swoje rodziny, my mamy swoje życie, my mamy swoje interesy. Tutaj wysłałem dzisiaj SMS do jednego z, właśnie to do 2 czy 3 nawet, ludzi, przepraszam, że tak mówię, ale szukam jednocześnie. Nie, z polskiego rządu.
O.
Tak, i napisałem między innymi tutaj tak. Uważam, że trzeba narzucić, a nie, to nieważne, to nie ten moment, tutaj jest coś takiego. Dałem link, główny rynek, GWP, karta spółki, gdzie jest pokazane. Pisze tak, zobacz to, spółka rolna, druga największa na Ukrainie, zarejestrowana na Cyprze, aby nie płacić podatku na Ukrainie, notowana na naszej giełdzie. Wszystkie spółki rolne na Ukrainie, zarejestrowane na Cyprze lub w Nikozji, żeby nie płacić podatków w Ukrainie. Ta spółka ma około 600 tysięcy hektarów, a województwo opolskie ma 750 tysięcy hektarów. Czyli jedno gospodarstwo to 2/3 Opolszczyzny. I będą tutaj takie dosyć wulgarne słowo mówić, odpowiednik inny, że trzeba uwolnić sprzedaż, bo kasa potrzebna na Ukrainie. Gdzie? W Nikozji chyba potrzebna, nie na Ukrainie. I to są tego typu rzeczy. Druga sprawa, która powinna być, właściwie dwie jeszcze sprawy powinny być natychmiast uregulowane. Pierwsza to jest no, trudna do realizacji, no bo trudno, żeby policja jeździła po Polsce i wyłapywała młodych Ukraińców, którzy tutaj właściwie uciekli stamtąd z Ukrainy przed wojną, tutaj pracują na czarno, nie płacą podatków i właściwie ich bracia ociekają tam krwią z tych biedniejszych rodzin, których nie było stać na, no nie ukrywajmy tego, łapówki jeszcze na początku wojny, to były po prostu notorycznie te łapówki, to sam to widziałem, dawane prikordonnikom, pogranicznikom, przez tych no, dzianych Ukraińców, którzy przyjeżdżają sami, sam doskonale wiesz, przyjeżdżą takimi autami, na które ani ciebie, ani mnie w życiu nie będzie stać. To jest druga sprawa do załatwienia. I trzecia rzecz, a właściwie ona powinna być na pierwszym miejscu wymieniona, to jest natychmiastowe umożliwienie Polakom ekshumacji naszych przodków. Ja nie chcę ich przepraszam i w ogóle w to nie idę w tą stronę, że tutaj oni muszą nas przeprosić. Nie, to oni dojdą do wniosku, czy oni muszą nas przeprosić, czy oni nie muszą nas przeprosić. I Bóg ich oceni za to, co oni zrobią. Natomiast jak słyszę argumenty, no niestety również ze strony rządu i ze strony pana prezydenta, że teraz jest wojna i te tematy powinny być bardzo delikatnie na chwilę odsunięte, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że znam naturę moich braci Ukraińców, bo to są moi bracia. Ale znam też ich naturę, podobnie jak oni znają moją polską naturę. Jeżeli ich w tej chwili nie przymusi się wręcz do tego, by nam pozwolili godnie pochować kości naszych przodków, to nie osiągniemy tego nigdy. Nigdy. Zawsze będzie jakaś przyczyna, że nie. Oni się sami boją, zresztą ja ich też rozumiem. Ja też nie chciałbym być w sytuacji takiej, że gdzieś tutaj w Polsce odkopuje się dzieci z roztrzaskanymi czaszkami czy przecięte na pół. I ja wiem, że to mógł zrobić mój dziadek czy coś takiego, więc ja rozumiem, że oni nie chcą, że oni od tego uciekają, oni to odwlekają. Ale argumentowałbym, czy wymógłbym na nich w ten sposób, że jeżeli nie pozwolicie na pogrzebanie szczątków naszych przodków, na zrealizowanie jednej z podstawowych zasad etycznych społeczeństw cywilizowanych, społeczeństw opartych o kulturę chrześcijańską, to nie jesteście godni dołączyć do grupy takich społeczeństw. Nie będziemy wspierać waszych aspiracji do Unii Europejskiej. Po prostu.
A powinniśmy w ogóle wspierać aspiracje do Unii Europejskiej, skoro mamy tyle my pretensji, żali do Unii Europejskiej?
Powinniśmy pochować kości naszych przodków.
To prawda. Czy z ojcem bardzo często rozmawiałeś na temat kresów, na temat rodziny?
No to przede wszystkim były rozmowy na temat kresu. Był taki moment, że już miałem tych kresów dosyć. Tak mi się ojciec miał, no mnie interesuje, wiadomo, muzyka, młodość, te wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No to były ciekawe bardzo sprawy, ale jednak no, ojciec oczekiwał ode mnie większego zaangażowania. A ojciec jak się w coś angażował, to od początku do końca. Ja zresztą też w tej chwili, w swoim wieku, na przykład w tej polityce, z tymi postulatami jestem zaangażowany, całkowicie się tym postulatom poświęciłem. Natomiast potem już pod koniec życia ojca, tak, to te tematy były częste. Ale na pewno i tak nie jest to aż w takim stopniu. Być może jak będę na emeryturze, czyli już za kilka praktycznie lat, to wtedy się zajmę tylko i wyłącznie właśnie kresami jako swoją pasją. Ojciec był wybitnym znawcą kresów, zresztą otrzymał Glorię Artis i Kustosza Pamięci Narodowej za właśnie takie pozycje, cykl, wydał wiele pozycji, ale przede wszystkim za cykl Madonny Kresowe, z wizerunkami maryjnymi pochodzącymi z Kresów, a znajdującymi się obecnie tutaj na terytorium dzisiejszej, na dzisiejszym terytorium Polski. I to nie była książka, tam nie był tam pretekstem do napisania, czy przyczyną napisania tych kilku książek. Nie były względy religijne, ale względy tożsamościowe, bo na bazie danego wizerunku wywodzącego się z jakiejś parafii opisywał tato losy tej parafii. Bardzo ważna rzecz dla przyszłych pokoleń, taka też nie do końca, znaczy doceniona w postaci nagrody, natomiast niekoniecznie wydawniczo. Niekoniecznie wydawniczo, ale w przyszłości tym się zajmę, no ale będę musiał mieć na to dużo czasu. W tej chwili tego czasu niestety nie mam i nawet nie mam jak uporządkować takiej dosyć sporej biblioteki, jaką odziedziczyłem po rodzicach, po ojcu. Mama zmarła niestety w grudniu, więc to wszystkie rzeczy przyjąłem, jak gdyby książki i tak dalej, na siebie i muszę to wszystko ładnie posegregować, znaleźć miejsce tutaj też w domu na wyeksponowanie tych pozycji i tyle. A być może też taki wariant rozpatruję, wszystkie sprawy związane z Kresami, wszystkie pozycje, pamiątki, pocztówki, medale, różnego rodzaju polonika, oddam po prostu w depozyt, czy na własność, czy Muzeum Kresów w Brzegu,
w
które się bardzo angażuję. Tak.
A jest szansa, że powstanie?
Tak, jest bardzo duża szansa, jest bardzo dużo, już zostało zrobione. Oczywiście wszystko rozbija się też o pieniądze.
Czy jest jakaś twoja piosenka, którą byś chciał w parlamencie polskim zaśpiewać?
Kilka, ale nie nadają się do w tej chwili do cytowania.
To jest, bo już tanga z panią Beger nie zatańczysz?
Ja myślę, że jednak ten wirus SLD jest najbardziej aktualny. No, to jest tyle, to jest. Ja bym to nazwał, tylko zrobiłem błąd, mógłbym to nazwać, trzeba było to nazwać wirus partiokracji. To jest to, co wtedy było tym takim moim młodzieńczym wnerwem na SLD, dotyczy absolutnie każdej partii. Powtarzam z uporem, każda partia w Polsce, każda, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, czy SLD, każda z nich ma sznyt bolszewicki, taką konstrukcję bolszewicką i są to partie, które są partiami wozowskimi. Jak do tego się jeszcze doda ustawę o partiach politycznych, no to żyjemy po prostu ustrojowo w głębokiej komunie. To nie mam co do tego wątpliwości, no ale ogromna wina, czy podstawowym powodem jest absolutny brak świadomości obywatelskiej wśród Polaków. To jest po prostu szczątkowe. Szczątkowe. Ludzie pojęcia nie mają o elementarnych instytucjach, o elementarnych pojęciach. Mówię, spotykam się z tym, że ludzie nie odróżniają, ludzie wykształceni nie odróżniają Sejmu od rządu.
A co będzie, jak wygra opozycja?
To zależy, z jakiej perspektywy pytasz, bo to może być różnie. No, powiedziałem wcześniej, no dla mnie nawet sytuacja tak, jeśli wygra, bez względu na to, kto wygra, ja mam jeden cel. Najbliższe 4 lata poświęcić przede wszystkim edukacji, takiej pracy u podstaw, takiego, tak jak kiedyś PSL nosił kaganek oświaty, ja mówię o tym prawdziwym PSL-u z Witosem na czele, nie z jakąś, nie wiem, karykaturą tej partii. Oni tak naprawdę, to PSL-owcy rozpoczęli proces edukacji narodu, czytania i pisania, nie komuniści. Komuniści.
Ale nie myślisz o Kosiniaku-Kamyszu?
Z czym? Ja z mówię tym... o prawdziwym PSL-u, nie mówię o tym Tygrysku, tylko mówię o Witosie. No to jest, no, to jest w ogóle nieporównywalne. No.
To za co ta głowa Kisiela tutaj, dlaczego ona tu wylądowała?
Nie wiem, to żony zapytaj, ona tutaj ustawia. Pojęcie nie mam, dlaczego ona tutaj.
Z którego to jest roku?
16, 2016, 17, nie wiem.
Jak już po wyborach prezydenckich?
Ja nie pamiętam, ja nie przykładam jakiejś szczególnej wagi do nagród, do medali. Ten mnie cieszy, ten, który otrzymałem dzisiaj, ale generalnie nie ma to dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia. Tak samo jak mówię, no dla mnie było szokiem te ataki i ta łatwowierność ludzi, nawet nie tyle te ataki, tylko powiedzieli w telewizji, że Kukiz ukradł, to złodziej jest i tak dalej. I oni w to wierzą, oni się nie zastanawiają nad tym, żeby wejść na stronę fundacji, żeby zobaczyć, że czy zainteresować się moją osobą i od jakiego czasu w ogóle prowadzę działalność charytatywną. Ludzie się nie zastanawiają nad tym, że jeżdżę po dziesiątki tysięcy kilometrów po tej Ukrainie od dłuższego czasu, że swój czas poświęcam, że nie ma nikt w tej fundacji ani grosza nie zarabia. Nikt. Ja mam debeściaków u siebie. Takich naprawdę bardzo, bardzo przyzwoitych, bardzo dobrych ludzi, społeczników, a oni z nich zrobili wszystkich złodziei. To jest coś nieprawdopodobnego. I to jeszcze ta telewizja, która ma fundację TVN, gdzie zarząd w ciągu, trzyosobowy zarząd zarabia blisko 600 tysięcy rocznie, sam trzyosobowy zarząd, blisko 600 tysięcy rocznie wypłat. 600 tysięcy. I oni mnie oskarżają, mnie, który nie ma nic, nie ma żadnych, nikt nie pobiera ani grosza, ani złotówki, niczego. Przecież gdyby tutaj było coś nie tak, to tutaj prokuratura by siedziała na tym wszystkim. Proszę, składajcie, mówię, zwracam się do tych wszystkich TVN-ów i ich słuchaczy, oglądaczy, zgłaszajcie, wejdźcie na stronę lubbezpośrednio.pl, w zakładkę Nasza Wiarygodność, rejestr umów, znajdziecie jakieś nieprawidłowości, zgłaszajcie na prokuraturę.
Jakąś konkluzją bym zakończył. Jak się czujesz?
O tej porze i po tam całym dniu roboty w niedzielę tak już sennie trochę.
Bo nagrywamy rozmowy i rozmawiamy. 17 września 2023 roku. To rzeczywiście jest niedziela, to rzeczywiście jest wieczór. Jesteśmy w domu Pawła Kukiza i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i zdrowia wszystkim życzę.